21 stopni na północnym wschodzie, około 23 w centrum, do 26 na południu.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Wywiad polityczny w środę. Maciej Kluczka, dzień dobry. Zapraszam. Pierwszym naszym gościem jest Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii i polityk Nowej Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Zaraz o ważnych ustawach, między innymi dla mieszkańców, i to z różnych stron podejdziemy do tych ustaw, ale najpierw ten temat dnia, no i można powiedzieć wręcz tygodnia i pewnie tygodni. Gdyby pan, a piję oczywiście do wizyty posła PiSu Michała Moskala na Ibizie i rozmowie z Przemysławem Kralem, szefem giełdy kryptowalut, po którym spotkaniu poseł Moskal zgłosił poprawki i próbował złagodzić ustawę o kryptowalutach, która i tak za sprawą prezydenta wylądowała w koszu. Gdyby pan dostał takie zaproszenie od jakiegoś przedsiębiorcy w sprawie, nie wiem, prawa budowlanego, spółdzielczego, którym się teraz pan zajmuje, może nie na Ibizie, ale w jakiejś dobrej restauracji, żeby porozmawiać, jak może wyglądać dobre prawo. Po pierwsze, poszedłby pan na takie spotkanie? Pozwoliłby pan zapłacić na przykład za obiad? Gdyby tak się stało, to by wpisał pan to do rejestru? Czy w ogóle by pan uniknął takiego spotkania i zaprosił takiego kogoś do gabinetu?
Oczywiście przypadki się zdarzają, ale koincydencja tutaj tych faktów, a więc praca nad ustawą, która reguluje działalność giełd kryptowalut, ucieczka jednego z głównych aktorów afery związanej z Zonda Krypto i spotkania polityków, którzy mieliby decydować o kształcie nowych przepisów, nowych regulacji z taką osobą, no tutaj trudno doszukiwać się jakichkolwiek przypadków. Jak mawiają Amerykanie, nie ma darmowych lunchy. Jeżeli ktoś przyjmuje zaproszenie, jeżeli ktoś korzysta z różnego rodzaju dobrodziejstw, dostaje pieniądze na konto swojej fundacji, no to z całą pewnością nie robi tego bez przyczyny i tutaj na pewno organy ścigania będą miały ręce pełne roboty.
Ale politycy w 2026 roku już po kilku takich historiach w trzeciej RP powinni unikać w ogóle pomysłu na spotkania poza Sejmem, poza gabinetem politycznym ministra?
Takie myślę, spotkanie? Że mamy jeszcze dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o kulturę stanowienia prawa. To mogę mówić za siebie, za administrację rządową, z którą współpracuję. Oczywiście my spotykamy się z interesariuszami tych przepisów. Byłoby dziwnym, gdybyśmy odseparowali się i tylko wymieniali się pismami. To byłoby nieracjonalne.
Są spotkania w terenie.
Ale warto te spotkania robić zupełnie transparentnie, czy to w ministerstwie, czy zapraszając na to wielu interesariuszy, i dyskutować na temat przepisów, nad którymi się pracuje. Ja wychodzę z założenia, że naprawdę warto wysłuchać bardzo skrajnych, różnych opinii na temat danych regulacji, żeby wyrobić sobie opinię, ale nie robi się tego gdzieś właśnie na Ibizie, przy kolacyjce, przy winie. To nie w ten sposób stanowi się prawo.
Oczekiwałby pan od prezesa partii i szefa tego posła, czyli Michała Moskala, jakichś wyjaśnień w tej sprawie?
Ja nie wierzę w te wyjaśnienia, bo w tej chwili tu mam wrażenie, że i Prawo i Sprawiedliwość i pan prezes Kaczyński będą szli w zaparte i będą budowali taki przekaz do swoich wyborców, że to jest wszystko spisek Tuska, jego rządu i opanowanej politycznej prokuratury i tam żadne argumenty racjonalne już do tego zakonu Prawa i Sprawiedliwości nie dotrą. Ja liczę tutaj na szybkie, sprawne działanie służb, prokuratury. Państwo musi być w ten sposób zarządzane i obywatele muszą mieć świadomość, że jeżeli ktoś przekroczył swoje uprawnienia, jeżeli ktoś korzystał z jakichś dodatkowych wynagrodzeń czy jakichś korzyści i w zamian za to stanowił konkretne przepisy prawa, musi ponieść konsekwencje.
No właśnie, Borys Budka dzisiaj zapowiadający złożenie zawiadomienia do prokuratury też apelował o zabezpieczenie nośników Michała Moskala, żeby dowiedzieć się, czy były jeszcze też inne właśnie kontakty, nie tylko takie osobiste na Ibizie z Przemysławem Kralem, czy nie. To już kończąc ten temat, ale odnosząc się do historii, wręcz prehistorii polskiej polityki i do historii Lewica, dokładnie SLD, bo Borys Budka mówi, to jest ta sama historia jak Aleksandry Jakubowskiej, która niegdyś była w SLD, była wiceministrą kultury w rządzie SLD, która wpływała na proces legislacyjny w ramach afery Rywina i została w związku z tym skazana. I on mówi, to jest ta sama sytuacja. Michał Moskal też powinien usłyszeć pewnie usłyszę, zdaniem Borysa Budki, wyrok. Pan widzi podobieństwa tych dwóch historii?
Jestem za młody, żeby pamiętać tą sytuację.
Ale
dla mnie jest to prehistoria i jestem przekonany, że w ostatnich 20 latach podobnych sytuacji, skazań czy stawiania zarzutów było dużo więcej. Tu nie trzeba szukać winy lewicy w tym zakresie. No liczę na sprawne działanie służb i zero tolerancji.
Temat ważny dla lewicy. Transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Ja do tego tematu postaram się też szerzej wrócić z Aleksandrą Leo, która będzie gościnią tutaj w następnej części wywiadu politycznego. Ale wiemy, że po pierwsze niektóre samorządy, a dokładnie urzędy stanu cywilnego, odmawiają takiej rejestracji, transkrypcji, chociażby w Zakopanem. Ale z drugiej strony są instytucje państwowe, które pytają kolejne resorty, czy mogą na podstawie transkrypcji udzielać pewnych uprawnień. Wiemy, że ZUS już takie uprawnienia takim parom będzie przydawać, ale pan miał pismo czy telefon od BGK, tak? Od Banku Gospodarstwa Krajowego. Czego sprawa dotyczy?
Mnie niezwykle cieszy to, co się wokół transkrypcji, wokół par jednopłciowych dzieje. Coraz więcej instytucji bardzo korzystnie dla tych par interpretuje przepisy i rozszerza różnego rodzaju instrumenty wsparcia także na pary jednopłciowe, na związki nieformalne też. W przypadku Ministerstwa Rozwoju i Technologii było wprost pytanie, czy takie pary z transkrypcją mogą korzystać z instrumentu rodzinnego kredytu bez wkładu własnego. Odpowiedzieliśmy na to pozytywnie. To jest instrument, który pozwala zaciągnąć kredyt hipoteczny na 100% wartości bez wkładu własnego. Bank Gospodarstwa Krajowego daje tutaj, zabezpiecza wkład ten w wysokości zapewne około 20% za takie zabezpieczenie sam kredytobiorca płaci, więc to się wszystko dzieje bez obciążenia budżetu państwa, ale chodzi o zasadę. W moim przekonaniu tej kuli śniegowej już nikt nie zatrzyma i świetnie. I świetnie, bo instytucje państwowe, obywatele pokazują, że są dużo bardziej do przodu, powiedziałbym kolokwialnie, niż wiele środowisk politycznych.
Czyli tutaj było zielone światło resortu. Rozumiem, że taki rodzaj kredytu można zaciągnąć z takimi preferencjami tylko w BGK-u, tak?
Nie. BGK zabezpiecza ten kredyt, udziela gwarancji wkładu własnego. Natomiast ten kredyt jest udzielany, kredyt hipoteczny, przez wszystkie banki komercyjne, które mają, te największe banki, podpisaną na takie zabezpieczenie z BGK-iem umowę.
Czyli rozwiązanie o bardzo szerokim zakresie. Dla
wszystkich par tych jednopłciowych też. Nie widzimy tutaj powodu, żeby je wykluczać czy nie traktować równo.
Ustawa o najmie krótkoterminowym. Jaki według pana ministra będzie miała ostateczny kształt? Jesienią parlament będzie nad tym pracować, bo kilkanaście dni temu rozmawiałem z posłanką Lewicy Darią Gałosek-Popiołek w TOG FM i powiedziała, że jest też plan jej konkretnie, ale może i całego ugrupowania, żeby dołożyć opłatę turystyczną do ustawy o najmie krótkoterminowym, bo według posłanki za długo opłata leży w szufladach czy to resortów, czy to polityków i chciałaby, żeby w tej ustawie się też opłata turystyczna znalazła. Tak będzie?
Minister sportu pracuje nad ustawą o najmie krótkoterminowym. Zdaje się, że w rządzie trwają także w Ministerstwie Sportu dyskusje i prace nad ewentualną jeszcze poprawką do tejże ustawy przyjętej wstępnie przez rząd i przedstawionej do parlamentu. Nie znam ostatecznie efektu tych uzgodnień, czy to będzie oczywiście autopoprawka rządu do tego projektu, czy na etapie parlamentarnym już projekt zostanie dopracowany.
Ale że będzie, to raczej pewne.
Wydaje się być to pewne. Nie jest pewne, jaki będzie zakres tych zmian. Pewne też jest to, że naszą liderką tematu, mówię o klubie parlamentarnym Lewicy, jest Daria Gosek-Popiołek, posłanka krakowska, która doskonale wie, jaką wagę brak uregulowania najmu krótkoterminowego ma dla mieszkańców. I w klubie Lewicy z ekspertami Lewicy Daria wypracowała propozycję poprawek do już istniejącej ustawy, która idzie w trzech kierunkach. Po pierwsze, obejmuje budynki zamieszkania zbiorowego, a więc różne apart, hotele, też stosowaniem czy regulacją najmu krótkoterminowego i tymi obowiązkami. Po drugie, upodmiotawia samorządy, które będą mogły wyznaczyć strefy wolne od najmu krótkoterminowego i to w wymiarze terytorialnym i czasowym, a więc będzie można podjąć decyzję o tym, że na terenie Śródmieścia przez najem krótkoterminowy jest możliwy tylko nie przez nie więcej niż 90 dni w roku, na przykład tak jak to działa w Berlinie. I trzecia grupa poprawek, bardzo ważna także dla nas, a więc upodmiotowienie wspólnot mieszkaniowych, przy czym propozycja przedstawiona przez posłankę Gosek-Popiołek jest skierowana na wprowadzenie możliwości podjęcia przez wspólnotę uchwały zakazującą prowadzenie najmu krótkoterminowego.
Domniemana będzie zgoda.
Będzie wprowadzony zakaz. To ma swoje bardzo głębokie uzasadnienie, ponieważ wywołanie uchwały zakazującej siłą rzeczy musi być związane z jakimiś negatywnymi doświadczeniami pozostałych właścicieli lokali czy najemców. A więc też unikamy tutaj wszelkich zarzutów natury konstytucyjnej. Tak? Mamy tutaj odpowiedź na złe doświadczenia w danym budynku, danych właścicieli. Nie mamy jakby działania prewencyjnego, ale...
Które ogranicza też działalność gospodarczą.
I druga bardzo ważna tutaj rzecz jeszcze w tej naszej poprawce, która różni nasze projekty od innych. My założyliśmy głosowanie jeden właściciel, jeden głos. Co jest ważne, bo w przypadku innych propozycji, jeżeli mamy jednego właściciela, który dysponuje 5-6 lokalami...
W danej wspólnocie,
w danym budynku, to może się okazać, że ci ma przewagę i ci pozostali, którzy są dotknięci wszelkimi takimi nieprawidłowymi działaniami najmu krótkoterminowego, nic by nie mogli zrobić.
Ale to podstawowe pytanie, które dotyczy tych wszystkich rozwiązań, które pan teraz wymienił. Czy cała koalicja rządząca, cała większość sejmowa się zgodzi na to? Bo przecież pamiętamy, jakie były losy tego projektu. Wiceminister sportu Ireneusz Raś starał się, żeby ten projekt był jak najbardziej jednak okrojony, żeby tylko był rejestr tych lokali. Później, że może będą jakieś uprawnienia, ale jednak gdy rozmawia się z politykami Koalicji Obywatelskiej, to gdy słyszą, ale też PSL-u, gdy słyszą o tym, że wspólnoty mieszkaniowe właśnie mają też decydować, to mówią nie. Czy to się zmieniło?
Żeby oddać sprawiedliwość pracom nad tym projektem i w Ministerstwie Sportu, trzeba powiedzieć, że od samego początku było tam uprawnienie po stronie samorządów. Samorządy miały móc decydować o strefach, w których nie będzie najmu krótkoterminowego. Toczył się rzeczywiście w koalicji, nie chcę powiedzieć o sporze, ale dyskusja, czy nie pójść dalej. I zwyciężyło przekonanie, że skoro nie ma co do tego porozumienia, to róbmy to, co w minimalnym zakresie, do czego jesteśmy zobowiązani. Już nie mi oceniać, czy to było słuszne, czy nie. Rząd spotkał się z dość dużą krytyką społeczną. Myślę, że w tej chwili nie stanowi jakiejkolwiek obszaru sporu, czy dać samorządowi to uprawnienie. Tu jest porozumienie. Trwa dyskusja na temat wspólnoty. No i rolą między innymi posłanki Gosek-Popiołek czy przewodniczącej Ani Marii Żukowskiej jest przekonanie naszych partnerów w koalicji, że wspólnota też powinna mieć to prawo. Ja zawsze przywołuję tutaj jeden konkretny przykład. Artykuł, zdaje się, 16 czy 17 ustawy o własności lokali daje wspólnocie mieszkaniowej w przypadku uciążliwości związanej z wykorzystaniem przez właściciela ze swojego lokalu prawo do wystąpienia do sądu z pozwem o sprzedaż w trybie egzekucji z nieruchomości takiego lokalu.
Ale to trochę inna historia niż wprowadzenie zakazu.
Bo jeżeli mówimy o świętym prawie własności, to nakazanie sprzedaży w trybie sądowym jest, powiedziałbym, brutalną ingerencją w to święte.
Nie wprowadzenie zakazu, które będzie obowiązywać dopiero od jakiegoś terminu,
tym bardziej, że tak jak wszyscy wiemy, dzisiaj na przykład wspólnota musi wyrazić zgodę na, nie wiem, sprzedaż alkoholu, na przykład w lokalu użytkowym. Co więcej, jestem przekonany, że dobre funkcjonowanie najmu krótkoterminowego w budynkach wspólnoty mieszkaniowych i tak wymaga zgody wspólnoty. Bo często wynika to z obowiązków przepisów przeciwpożarowych, a więc na przykład właściwego oznaczenia ścieżek ewakuacyjnych.
Czyli
to
jesień.
To są tereny czy przestrzeń wspólna, na którą jakakolwiek ingerencja w przestrzeń wspólną, nawet naklejenie jakiejś naklejki, jakiegoś oznaczenia czy postawienie gaśnicy, wymaga zgody wspólnoty, więc
I tak musi być współpraca.
Dokładnie. Ja myślę, że niepotrzebna ta dyskusja, niepotrzebne emocje.
Możemy prognozować, że jesień upłynie na bardzo, może i gorących, ale i długich dyskusjach w koalicji, też w Sejmie nad tą ustawą.
Nie wiem, czy długich. Mam nadzieję, że będą owocne i że wszyscy lokatorzy, którzy dzisiaj doświadczają nieprzespanych nocy w budynkach mieszkaniowych i będą mieli spokojnie.
Ostatnią minutkę poświęćmy dużemu tematowi, ale ważnemu też, kiedy wejdzie w życie nowe prawo o spółdzielniach mieszkaniowych. Prawo, które ma skończyć z wiecznymi władzami w spółdzielniach. Tak się mówi o tym nowym prawie. Pamiętam, że rozmawialiśmy chyba z pół roku temu, kiedy pan przygotowywał to prawo, tę ustawę, ten projekt. Na jakim teraz jest etapie legislacyjnym?
Skierowaliśmy ją na stały Komitet Rady Ministrów, a więc to jest finisz. Po stałym Komitecie Rady Ministrów decyzję podejmuje Rada Ministrów i wczesną jesienią to trafi do Sejmu. To, o czym pan redaktor wspomniał, dwie kluczowe zmiany, które powodują gorączkę u prezesów spółdzielni. Pierwsza to kadencyjność zarządów, a więc chcemy, żeby raz na 5 lat prezes spółdzielni był wybierany przez Radę Nadzorczą, tak, a więc żeby była świadoma decyzja, podsumowanie tego, co było i decyzja o wyborze na przyszłość. I druga rzecz, niezwykle dla mnie ważna, dla Lewicy, czyli jawność wydatków. Chcemy, żeby był rejestr umów powyżej 1000 zł, ma być jawny rejestr umów.
Czyli
informacja o tym, kto, czy spółdzielnia u kogo zamówiła, jaką usługę, jaką robotę, za jakie kwoty.
Czyli rewolucja w spółdzielniach.
No, dla wszystkich, w wszystkich cywilizowanych instytucjach to jest absolutna norma, ale w spółdzielniach niestety będzie to rewolucja i stąd ten przeogromny opór prezesów spółdzielni, ale tutaj przekonuję i zapewniam, że będzie on przełamany.
Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju technologii Nowa Lewica. Dziękuję za rozmowę, panie ministrze.
Dziękuję pięknie.
Za chwilę Aleksandra Leo, posłanka Unii Centrum.
Reklama.
Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
Bo w Media Expert nie ma.
Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
W nowej polityce. Polska w promocji. Awantura o kampanię reklamującą nasz kraj. Jak nas widzą inni, a jak my siebie. A także kult Karola Nawrockiego. Dzieci uzależnione od kosmetyków. Oszustwa matrymonialne. Antyszczepionkowi szarlatani. Żabka sprzedana. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
W końcu będę miał kieszonkowe.
Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 17.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Organy ścigania będą miały pełne ręce roboty. Nie ma darmowych lunchów, jak mawiają Amerykanie. Tak mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii z Nowej Lewicy. W ten sposób komentował przełomowe, nowe informacje w sprawie afery Zonda Krypto. Wczoraj media opisały m.in. spotkanie posła PiSu Michała Muskala z prezesem Zondy Przemysławem Kralem oraz negocjacje dotyczące sprzedaży mu części akcji Telewizji Republika. Po spotkaniu z Kralem Muskal miał zacząć aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie. to największy tego typu festiwal polityczno-społeczny w naszej części Europy. Tak o rozpoczynającym się dziś w Olsztynie kampusie Polska Przyszłości mówił na konferencji inaugurującej inicjator tego wydarzenia, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Kampus ma przede wszystkim pomóc młodym ludziom zaangażować się społecznie i politycznie. W tym roku w stolicy Warmii i Mazur będzie około 1000 młodych uczestników, 240 prelegentów. Zaplanowano też 120 wydarzeń. Prezydent USA i Polski Donald Trump i Karol Nawrocki znaleźli się na końcu rankingu zachodnich przywódców cieszących się sympatią Ukraińców. Tak wynika z badania Rating Group z pierwszych dni sierpnia. 50% respondentów uznaje Polskę za państwo przyjazne Ukrainie. Sondaż wykazał, że 20% respondentów pozytywnie ocenia prezydenta Polski Karola Nawrockiego, podczas gdy negatywnie 62%. Odsetek osób pozytywnie oceniających Trumpa jest jeszcze niższy i wynosi 16%. Negatywnie do amerykańskiego przywódcy odnosi się 77% ankietowanych. Ulica Złota w Warszawie padła ofiarą swojej popularności. Po 3 tygodniach od otwarcia trzeba ją znów remontować. Nowe centrum miasta nie wytrzymało fali mieszkańców i turystów. Część terenu trzeba było ogrodzić, bo mieszkańcy ją zadeptali. Głównie stało się to z trawnikiem, a jedną z fontan wyłączono z użytkowania. Urzędnicy mówią, że modernizacja potrwa błyskawicznie, ale nie jest pewne, na jak długo wystarczy. Nowe centrum Warszawy z mikrofonem odwiedził Błażej Kulesza.
Żadna atrakcja takiej fali popularności by nie wytrzymała.
Trawa, która jest istotnym elementem tej przestrzeni, no po prostu już nie daje rady.
Mówi Jakub Dybelski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.
Sytuacja, którą można by było porównać do grania na murawie boiska Legii każdego dnia przez 3 tygodnie kilkunastogodzinnego meczu.
Sami mieszkańcy woleliby wiedzieć, gdzie kończy się popularność, a zaczyna robotnicza fuszerka.
Myślę, że to jest fuszerka trochę, albo może chciano to zrobić po prostu szybko, a szybko to wiadomo, pchły się łapie, brzydko mówiąc.
Dłużej będą pracować, więcej zarobią.
Czasem się psują, a jeżeli da się je naprawić, to chyba nie ma w tym nic złego.
Remont potrwa do piątku, bo wtedy w centrum przewidziana jest miejska impreza. Koszty nieplanowanych prac trzeba będzie rozliczyć, gdy ukończone będzie całe nowe centrum Warszawy, a to planowane jest na jesień tego roku. Błażej Kulesza, TOK FM.
Jutro zachmurzenie na ogół małe. Na wschodzie i na krańcach południowych Polski będzie wzrastać do umiarkowanego i dużego, a słaby deszcz pojawi się na wschodzie kraju. 21 stopni pokażą termometry na północnym wschodzie, około 23 w centrum, do 26 na południu. Sprawdźmy jeszcze stan powietrza w Polsce. To będzie krótki raport smogowy. W żadnym regionie w Polsce nie są przekroczone normy szkodliwych pyłów. Oddychamy czystym powietrzem.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Gościem wywiadu politycznego jest teraz posłanka Unii Centrum Aleksandra Leo. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Rozpoczął się kampus Polska Przyszłości w Olsztynie. Przed chwilą przemawiał Rafał Trzaskowski, witając młodych. No i nawiązał do wydarzenia, które odbędzie się już też niedługo, także z młodymi, ale u prezydenta w ośrodku w Juracie, bo powiedział Rafał Trzaskowski tak: próbują nas niektórzy naśladować. To dobrze, ale zobaczymy, czy ktoś jeszcze umie zebrać tylu ludzi o różnych poglądach i w miejscu, w którym można zadać każde pytanie. Myśli pani, że faktycznie może dojść do takiego starcia, przynajmniej symbolicznego, na te dwa wydarzenia?
No, wydaje mi się jednak, że Kampus Polska ma już wyrobioną swoją markę i rzeczywiście jest tak, że ściąga bardzo dużo młodych ludzi. Ja akurat uważam, że każda inicjatywa, która zwiększa takie społeczne i polityczne zaangażowanie młodych, jest cenna. Ten kampus, jestem bardzo ciekawa, na pewno będę się przyglądać, bo no, po wyborczej porażce Rafała Trzaskowskiego te emocje wokół kampusu trochę osłabły, ale ja uważam, że tego typu inicjatywy zawsze są cenne i należy je pielęgnować.
I też Rafał Trzaskowski mówi, chcemy zaprosić młodych, właśnie mówi o tym, o czym pani teraz wspomniała, do zaangażowania się w politykę i pewnie po części to się uda, bo przecież młodzi tam są, ale jednak wszystkie badania opinii publicznej pokazują, że sympatie młodych są lokowane jednak po prawej stronie i to po tej skrajnej prawie i stronie, może nie u Brauna, ale już u Mentzena i Bosaka. I pytanie, czy jest szansa, czy koalicja rządząca w ogóle ma plan na to, by część tych młodych spróbować przekonać do zmiany zdania? Czy to jest w ogóle możliwe?
Myślę, że jest możliwe. Potrzebna jest tylko oferta skierowana do młodych ludzi i mówienie odpowiednim językiem. Nie udawanie, że mówi się językiem młodych ludzi, tylko takim językiem, który do nich trafia i korzystanie z takich narzędzi, które do nich trafia, czyli no raczej nie Facebook czy Instagram, tylko na przykład za pomocą TikToka, co zresztą robiła przez dłuższy czas Konfederacja i to dzięki temu docierała do no, właśnie tej młodej grupy wyborców, bo to im się udawało. A druga kwestia to jest ta oferta związana z oferta skierowana do przedsiębiorców, tych młodych też przedsiębiorców. Młodzi ludzie często nie pracują na etatach, mają własne biznesy, własną działalność. Takiej oferty, mam wrażenie, no, nie ma teraz na tym naszym parlamentarnym rynku, a jest bardzo potrzebna. Czyli taka konfederacja z programem skierowanym dla przedsiębiorców, młodych przedsiębiorców, ale normalna światopoglądowo, bo niestety o Konfederacji tego powiedzieć nie mogę.
Ryszard Petru próbuje coś takiego stworzyć, ale nie wiem, czy jeszcze ma te plany, bo zapowiadał, ale na razie nie widzimy efektów. Zobaczymy, czy tak się stanie. Myśli pani, że Ryszard Petru stworzy jakieś ugrupowanie, czy na razie już odłożył ten pomysł na półkę?
To ugrupowanie to nie wiem, ale na pewno program, wokół którego no, porusza się Ryszard i o którym mówi, jest ważny i jest potrzebny. To jest właśnie oferta skierowana do przedsiębiorców. Ja uważam, że tego brakuje. W naszym programie, tu już mogę uchylić rąbek tajemnicy, ale też nie za wiele, będzie taka oferta.
Proszę jak najwięcej.
A tego mamy Radę Krajową we wrześniu, a potem zjazd krajowy w październiku i wtedy będzie prezentacja, no cały ten nasz manifest polityczny, program polityczny będzie zaprezentowany. Na pewno gospodarka to jest taki bardzo mocny filar, na którym będziemy chcieli się oprzeć.
Ale czy te propozycje mogą też iść w poprzek tym podatkowym zaprezentowanym ostatnio przez premiera i ministra finansów, czy będą kompatybilne?
No, tych propozycji ostatnio pojawiło się sporo. To już nie tylko kwestia związana z progiem, który był dyskutowany przed wakacjami. My akurat jako centrum mieliśmy nawet dalej idący projekt uchwały, którego ostatecznie nie zdecydowaliśmy się składać. Dlaczego? Bo po rozmowie z ministrem finansów no, okazało się, że nie ma takich pieniędzy w budżecie. No, składanie pustych obietnic bez pokrycia uważam, że to trochę za mało i to jest nic więcej jak tylko czysty populizm, którego będziemy mieli w 2027 roku wokół wyborów bardzo, bardzo dużo.
A
to
państwo proponowali jaką propozycję? To wyższa kwota wolna od podatku?
Dalej jeszcze idący niż ten projekt Polski 2050, który był chyba złożony jako pierwszy, ale nie był konsultowany właśnie w ramach koalicji 15 października z ministrem finansów. Ale wracając do pana pytania, my jesteśmy jeszcze przed rozmowami na klubie. Już jest pewna taka zarysowana linia, no, wzdłuż której będziemy się poruszać. Natomiast ta dyskusja jeszcze przed nami, w połowie września będziemy właśnie mieli jeszcze też Radę Krajową i to jest też ten moment, kiedy no, te kwestie programowe będziemy mogli już o nich opowiadać.
A żeby w koalicji te pomysły były dobrze omawiane, także w obrębie prac sejmowych, to jak państwo mówią, dobrze by było, żeby klub Unicentrum miał stanowisko wicemarszałka i może kandydatką na to stanowisko byłaby pani. Czy tak będzie niedługo?
Ja akurat uważam, że nie tylko klub Centrum, ale każdy klub parlamentarny w Sejmie powinien mieć swoją reprezentację w prezydium Sejmu.
Ale do tego trzeba byłoby zmienić uchwałę prezydium Sejmu z początku kadencji, bo liczba wicemarszałków jest, liczba członków prezydium jest ustanowiona na 6, cyfra dokładnie.
Tak, to prawda. No, jedno wolne miejsce czekało na tutaj kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Miała to być pani Witek, na którą nie było zgody większości w Sejmie, no ale teraz po rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości, rozłamie, no wiemy już, że kandydat jest inny. Ale wracając, ja uważam, że każdy klub parlamentarny powinien mieć swoją reprezentację. Tu chodzi o dobrą komunikację, tu chodzi o usprawnienie prac w Sejmie, ułatwienie pracy parlamentarzystom. I tak oczywiście będziemy zabiegać o to, żeby również klub parlamentarny Centrum miał swojego wicemarszałka.
Będzie pani nawet kandydatką?
Jeśli za tym idzie zmiana regulaminu. To jest, panie redaktorze, drugorzędna, o nazwiskach w ogóle jeszcze nie dyskutujemy.
Ale nie odżegnuje się pani od takiego scenariusza, jest to możliwe.
Będę się nad tym zastanawiać, jeśli taka propozycja padnie, ale to klub, nasz klub decyduje, kto będzie naszym kandydatem.
A jaką decyzję podejmie pani, jeśli dojdzie, a prawdopodobnie dojdzie, do głosowania w sprawie immunitetów poselskich, a dokładnie jednego, Szymona Hołowni, bo jeszcze chodzi o Michała Kobosko, ale to jest europarlamentarzysta, więc to głosowanie będzie w Parlamencie Europejskim, bo prokuratorzy zwalczający przestępczość zorganizowaną zebrali, tak donoszą media, dowody wystarczające ich zdaniem, by przedstawić zarzuty właśnie też Szymonowi Hołowni. Chodzi oczywiście o sprawę Collegium Humanum i projekty wniosków mają już być w prokuraturze krajowej, a więc niedługo trafią do Sejmu. Zagłosuje pani za uchyleniem immunitetu swojego byłego szefa partyjnego?
No, będziemy się nad tym w klubie zastanawiać, jak ten wniosek trafi do Sejmu. Natomiast ja też nie miałam nigdy poczucia, żeby marszałek Hołownia kiedykolwiek zasłaniał się swoim immunitetem.
Czyli może sam zrzeknie się.
I nawet w kontekście tego Collegium Humanum już wielokrotnie mówił, że no, nie ma sobie nic do zarzucenia. Jeśli dojdzie do takiego głosowania, szczerze wątpię, czy dojdzie, bo wydaje mi się, że marszałek sam by zrezygnował tutaj i, no, tak jak mówię, nie zasłaniał się immunitetem. Wielokrotnie powtarzał, że nie ma tutaj nic do ukrycia i chętnie złoży wyjaśnienia w tej sprawie. Ostatecznie zdecydujemy, jak taki wniosek wpłynie do Sejmu. Ta dyskusja jeszcze przed nami.
Czy według pani Michał Moskal z Prawa i Sprawiedliwości, który spotkał się z szefem zbankrutowanej już giełdy kryptowalut na Ibizie, który mówi, nie było żadnej korzyści w czasie tego spotkania. Pojechał co prawda na zaproszenie i to było finansowane nawet nie przez samego szefa Zondę Krypto, czy tylko przez byłego funkcjonariusza CBA, co też pokazuje, jak w takim półświatku było to wszystko organizowane. No on mówi, żadnej korzyści nie uzyskałem, po prostu rozmawiałem, byłem zainteresowany nowymi technologiami, więc tego spotkania nie ujawniłem. Ma rację czy nie? Czy jednak tutaj pachnie albo wręcz śmierdzi sprawą nielegalnego lobbingu w związku z procesem legislacyjnym?
Znaczy ja akurat uważam, że spotkać i rozmawiać się można w dużo bardziej neutralnym miejscu niż w drogim hotelu podczas kosztownej kolacji na dodatek na Ibizie, na którą trzeba jeszcze dolecieć. No takie, przepraszam, bajla posła Moskala nie wygląda najlepiej i naprawdę trudno się z tego wytłumaczyć. Ja mam poczucie, że nie ma dnia ani godziny, aby kolejna odsłona afery związana z Zondą Krypto nie ujrzała światła dziennego. No mieliśmy już słynny zegarek pana Pisiewicza. Jak wiemy, zegarek no, zniszczył już karierę nie jednego polityka i osoby wysoko postawionej. Mieliśmy SIPAP, mieliśmy miliony na Republikę, pieniądze na fundację Wiblera, a teraz wyprawę na Ibizę posła Moskala.
Po których była lista poprawek łagodzących ustawę.
Więcej, no właśnie, dziwnym trafem właśnie ci politycy najbardziej bronili tego, aby rynek krypto nie został uregulowany. Pan poseł Moskal no w sierpniu zeszłego roku doszło do tego spotkania na Ibizie i po powrocie we wrześniu zostały złożone poprawki łagodzące właśnie ustawę o kryptoaktywach. Potem pisał u siebie na portalu X, że z posłem Januszem Kowalskim zgłaszam poprawki, które mają ucywilizować ten projekt, to jest cytat. I ciekawe, że te poprawki były bardzo zbieżne z uwagami właśnie prezesa Krala, które były wcześniej przekazane do ministerstwa za pośrednictwem Związku Banków Polskich. Także 3 tygodnie po tej już słynnej kolacji na Ibizie jest wysłane pismo przez posła Moskala do szefa KNF-u właśnie w obronie kilku tysięcy polskich przedsiębiorców z branży krypto. Przed wizytą na Ibizie naprawdę trudno znaleźć jakikolwiek ślad, aby pan poseł angażował się w sprawy tej branży, a po dziwnym trafem już tak.
Tak, i poseł Moskal bronił przedsiębiorców, także Przemysława Krala, nie myślał o klientach tych firm. A czy zgadza się pani z Borysem Budką z Koalicji Obywatelskiej, który apelował do prokuratury, by jak najszybciej zabezpieczyć nośniki różne właśnie posła Moskala, no, żeby mieć też więcej ewentualnych śladów jego kontaktu z Przemysławem Kralem w czasie procesu legislacyjnego?
Zdecydowanie. No tak naprawdę powinniśmy być mądrzejsi o sprawę chociażby ministra Romanowskiego, który nie tylko uciekł jak tchórz, ale też no w zasadzie to wiemy ze słynnych taśm, instruował swoich pracowników, jak zacierać ślady, czy odpowiadać tak, żeby no nie wyjść na winnego. Tych kwestii jest wiele do wyjaśnienia. To wszystko powinno być zabezpieczone. Oczywiście zostawiamy to policji i prokuraturze, ale no, sprawa coraz bardziej, tak naprawdę coraz większy jest krąg osób zaangażowanych i związanych z Zonda Krypto. Niestety również jest też kwestia zorganizowaną przez Telewizję Republika konferencją SIPAC,
tak,
która tak naprawdę służyła wyłącznie do promocji kandydatury walczącego wówczas o prezydenturę Karola Nawrockiego.
Kończymy, ale krótkie pytanie.
Zawetował ustawę.
Czy wobec tej sytuacji i w tej sytuacji jak najszybciej też większość sejmowa powinna przygotować czwartą wersję ustawy i wysłać do Karola Nawrockiego? Może teraz prezydent przy tej okazji zmieni zdanie, jak pani myśli?
Ciężko mi uwierzyć, żeby prezydent zmienił zdanie, bo widzimy, jak już te 40 kilka wet jest nie tylko szkodliwych, ale jest również kosztownych dla budżetu państwa. Czy przyjdzie jakiś rodzaj otrzeźwienia? Nie wiem, ale na pewno warto próbować, bo to chodzi o bezpieczeństwo, oszczędności tysięcy, jak niestety tysięcy Polek i Polaków. Państwo powinno chronić swoich obywateli.
Posłanka Aleksandra Leo, Unia Centrum. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
Za chwilę informacje, po nich Jolanta Ojczyk, dziennikarka Business Insider.
Autopromocja.
Pacjent powinien wiedzieć, co mu dolega. Jaki jest plan leczenia, jakie są rokowania, potencjalne korzyści, ale przede wszystkim ryzyka wybranych metod leczenia. Łatwo powiedzieć. Tymczasem fundamentalne prawo do informacji pacjenta bywa bardzo często naruszane. Rozmawiamy o tym w kolejnym odcinku Prawa bez recepty w czwartek po 10:40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
Do euro przyjdź.
Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonu Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
W końcu będę miał kieszonkowe.
Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
Chcę rzucić palenie.
Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
Desmoxan. I już nie palisz.
Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
No.
A tamta to jest mega.
Mega, mega.
Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
Pamiętałem o wszystkim.
No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
Dokładnie, kochanie.
Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
To będą piękne i niezapomniane wakacje.
I w końcu zobaczymy kawałek świata.
Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
Carrefour w sumie najlepszy jest.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.41. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Trudno doszukiwać się tu jakichkolwiek przypadków, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski z Nowej Lewicy. To komentarz do doniesień o spotkaniu posła PiS Michała Muskala z prezesem giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem w sierpniu ubiegłego roku na Ibizie. Po tym wydarzeniu polityk miał zacząć aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie.
Jak mawiają Amerykanie, nie ma darmowych lunchy. Jeżeli ktoś przyjmuje zaproszenie, jeżeli ktoś korzysta z różnego rodzaju dobrodziejstw, dostaje pieniądze na konto swojej fundacji, no to z całą pewnością nie robi tego bez przyczyny i tutaj na pewno organy ścigania będą miały ręce pełne roboty.
Jak twierdzi cytowany przez Wirtualną Polskę rzecznik PiSu Rafał Bochenek, Michał Muskal nie informował o wyjeździe na Ibizę kierownictwa partii. Politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli zawiadomienie prokuratury o całej tej sytuacji. Postępowanie w sprawie giełdy Zonda Krypto wszczęto w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Kilka miesięcy potrwa przygotowanie aplikacji z systemem powiadamiania o zagrożeniach, zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W tej sprawie trwają rozmowy z operatorami, a szczegóły mają być znane we wrześniu. Jednym z elementów aplikacji będzie system powiadamiania o zagrożeniach zbliżony do tego, który funkcjonuje w Ukrainie. Będzie to masowa dystrybucja ostrzeżeń do użytkowników. Ma być ona ogólnodostępna do pobrania ze sklepów takich jak Google czy Apple. Związkowcy z sierpnia 80 domagają się od zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej konkretnych informacji dotyczących przyszłości spółki. Do zarządu trafiła petycja z pytaniami strony społecznej. Grzegorz Kozieł.
Związkowcy chcą dowiedzieć się, jaki jest cel programu naprawczego i jak spółka będzie funkcjonować po restrukturyzacji.
Jaki będzie poziom zatrudnienia, moce produkcyjne.
Mówi Karol Granatyr, przewodniczący WZZ sierpień 80 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i dodaje, że informacje są bardzo niepokojące, a załoga zaczyna się bać o przyszłość zakładów pracy.
Dochodzą nas informacje, że w najbliższym czasie może zostać jedna z naszych kopalń przekazana w inne ręce, po prostu wyjdzie ze struktury Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zostanie przekazana do albo innej spółki górniczej, albo zostanie zlikwidowana, albo przejmie obcy kapitał.
Działacze informują, że dotychczasowe mniejsze protesty mogą wkrótce przybrać dużo większy rozmiar. JSW zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Już trzeci rok trwa fala odejść pracowników związana z uruchomieniem państwowego programu osłonowego. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
Kosztowne okazało się biwakowanie dla dwóch młodych mężczyzn, którzy rozbili namioty i rozpalili ognisko na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Obaj zostali ukarani mandatami po 500 zł, poinformował rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Biwakowiczów wykryli z pomocą kamer termowizyjnych funkcjonariusze z placówki w Ustrzykach Górnych, gdy realizowali zadania związane z ochroną granicy państwowej. Najbliższa noc z temperaturą minimalną od 7 stopni na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich do 12 na zachodzie kraju, raczej bez opadów. Jutro w ciągu dnia tylko na północnym wschodzie możliwy słaby deszcz, maksymalnie 20 stopni na północnym wschodzie, 23 w centrum i 26 na południu.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Gościem wywiadu politycznego jest teraz Jolanta Ojczyk z Business Insider. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
Rozmawiamy od już wielu dni o Zonda Krypto, o giełdzie kryptowalut, o kryptoaktywach właśnie, ale głównie z powodów politycznych, toczącego się śledztwa, przełomu w tym śledztwie, jak mówi prokurator generalny Waldemar Żurek. A ja z Tobą, Jolanto, chciałbym teraz wrócić właśnie do przepisów, żebyśmy trochę sobie przypomnieli, bo oczywiście ten temat wraca po kilku miesiącach, to nie jest nowy temat w przestrzeni publicznej. Czego miały dotyczyć projekty ustaw, które trzy już zawetował prezydent Nawrocki. Ten rynek jest, jak wiemy, nieuregulowany. Unia Europejska wymaga od nas takiego uregulowania. Zresztą jesteśmy już spóźnieni, bo do końca czerwca mieliśmy to zrobić. Jakie były główne założenia tych projektów? Co one by zmieniły w rzeczywistości inwestowania w wirtualnym pieniądzu, z wirtualnym pieniądzem?
Przede wszystkim to ustawa wdraża unijne rozporządzenie, to tak zwane rozporządzenie MiCA, czyli rozporządzenie dotyczące rynku kryptowalut. jakby przyjęte przez Komisję Europejską, taki Parlament Europejski. I chodziło o to właśnie, że nie ma szans, że kryptowaluty znikną. One są w obiegu gospodarczym i będą, a chodziło o to, żeby jednak je uregulować, bo dochodziło do wielu nieprawidłowości. I zgodnie z tym rozporządzeniem, jakby taką jego głównym celem było to, że jeżeli w jakimś kraju operator, taka giełda, dostanie zezwolenie na prowadzenie działalności, to będzie ono obowiązywało we wszystkich innych unijnych krajach, tak? Tak jak my pisaliśmy w Business Insiderze, bardzo często jakby też słuchając różnych prawników specjalizujących się w prawie finansowym, gdybyśmy wcześniej uchwalili odpowiednią ustawę, tak jak zrobiły to Niemcy czy Czechy, to jakby moglibyśmy przyciągnąć tych inwestorów, bo nasz KNF by wydawał licencję, tak, na działalność na rynku kryptowalut. Nie zrobiliśmy tego, a więc tak naprawdę już w listopadzie 2025 roku, kiedy ta pierwsza wersja była uchwalona, tak, pierwsza zawetowana ustawa, byliśmy mocno spóźnieni. Kto naprawdę chciał działać w tym obszarze, to starał się o licencję w innych krajach, ci poważni gracze.
Czyli na własne życzenie pozbyliśmy się uczciwych przedsiębiorców w tym segmencie biznesowym.
I nadzoru nad nimi, bo to jest najważniejsze. Oczywiście tam był spór między innymi o taki przepis, gdzie tutaj media informują, że właśnie Przemysław Kral i Zonda Krypto o to apelowali, żeby na przykład KNF nie miał prawa wpisywania podmiotów do tak zwanego rejestru zakazanych domen. Tak? No bo kryptowaluty, jak wiemy, tak, giełda, jest to działalność internetowa. To nie jest tak, że idziemy do banku, tak? Tylko kupujemy, mamy konto na takiej giełdzie i kupujemy przez portal internetowy. I o to rzeczywiście było, były spory, że póki nie ma... Jeżeli byłoby takie błyskawiczne odcięcie od giełdy, to raz, żeby straciła giełda, ale też jej klienci. Tutaj spór nie jest taki jednoznaczny, bo nawet widzimy po sprawie już teraz, po sprawie Zonda Krypto, tak, gdzie sama giełda odcięła klientów od swoich kont. Wtedy oni nie są w stanie na przykład zebrać dowodów, jeżeli chcą pozwać Zonda Krypto, bo nie mają transakcji, nie widać, że zostały im zablokowane ich aktywa, albo że składali wnioski o przelewy, które nie były realizowane tydzień, dwa tygodnie, miesiąc. Tak? Mm-hmm. Czyli to był na przykład problem zgłaszany też przez Krala, czy to przez tak jakby przez Związek Banków Polskich, to jak teraz się okazuje też przez posła, ale to też nie jest taka jednoznaczna sytuacja, bo na przykład prawnicy wskazywali, że to takie nagłe zablokowanie giełdy, wpisanie do takiego rejestru zakazanych domen mogłoby się źle odbić na klientach, co część klientów teraz przeżyło wiosną, gdy Zonda Krypto przestała wypłacać pieniądze. No i generalnie inne państwa uregulowały, tak, dostosowały swoje prawo do przepisów unijnych, no a my ciągle nie.
No właśnie, i czy jest szansa, żeby w ogóle to zrobić w końcu, żeby dwa obozy polityczne, czyli prezydencki, rządowy, spotkały się w pół drogi? Jeszcze zaraz ciebie zapytam, ale jeszcze zrozummy albo przypomnijmy sobie, dlaczego te kryptowaluty zyskują coraz większe grono zwolenników, użytkowników, bo oczywiście chodzi o to, że ten wirtualny pieniądz nie jest obsługiwany przez banki centralne, więc jeżeli chodzi o przesyłanie pieniędzy, na przykład też przelewów zagranicznych, to nie wymagany jest tu udział pośredników, banków, nie ma oczekiwania, nie ma opłat, można bezpośrednio między dwoma osobami.
Są, tak, ale mniejsze. Płacimy za to konto, ale mniejsze, a także tam też są wykorzystywane nowoczesne technologie i chyba można tak powiedzieć, że ja się nie znam tak na historii kryptowalut, ale to jednak wyszło od programistów, informatyków, tak, którzy szukali jakby na inne sposobów też rozliczania się i jest wykorzystywany blockchain, czyli jakby taka rozproszona technologia jakby taka rozproszona, która jakby też utrudnia dojście do tych, tak, wyśledzenie tych pieniędzy albo utratę tych pieniędzy, bo one są na różnych serwerach jakby zapisywane, te wirtualne pieniądze. I wiele osób jakby obecnie nie ma zaufania do banków. Też pamiętajmy tak, że mieliśmy kryzys w 2008 roku, więc jakby mają większe zaufanie do kryptowalut, do tej takiej technologii informatycznej.
A co jest największym problemem w tym temacie, jeśli chodzi o dojście do porozumienia politycznego według ciebie? Czy nadzór KNF, samego KNF, czy jego zakres, czy wysokość różnych opłat? Gdzie tutaj politycy są najdalej od siebie? Co najbardziej musiałoby być kwestią dyskusji między nimi?
Ja myślę, że to nie ma żadnego znaczenia spór merytoryczny. Zresztą to widać, bo prezydent Karol Nawrocki wetuje, a Ministerstwo Finansów przygotowuje niemal identyczny projekt. To jest typowa walka polityczna. Gdybyśmy słuchali ekspertów i my staraliśmy się w Business Insiderze cytować opinie tych prawników, którzy jakby nie mają interesu, są obiektywni. I oni wskazywali albo też znają rynek amerykański i wielokrotnie wskazywali, że opłaty są za wysokie, tak? Czyli one stanowią tą barierę wejścia, żeby na przykład licencję uzyskać w Polsce, to po pierwsze, a te przepisy w dużej mierze są dużo bardziej restrykcyjne właśnie czy na przykład w Niemczech, czy Czechach, czy na Litwie i Estonii. I gdyby chcieć, gdyby jakby było pole do kompromisu, to myślę, że można byłoby stworzyć taki okrągły stół i wynegocjować nieco mniej restrykcyjne przepisy, czy uzasadnić, dlaczego one są tak restrykcyjne, albo te opłaty tak wysokie. Ale ja nie widzę tego pola do kompromisu, zwłaszcza, że te projekty już trzy razy przeszły przez
parlament, tak. W kontekście tego tematu pojawia się temat fundacji, które są prowadzone przez polityków. Przecież szef Zonda Krypto przelał pieniądze fundacji Zbigniewa Ziobry, fundacji Przemysława Wiplera. Teraz też przy historii Michała Moskala pojawia się i jego fundacja, o której mówi. Pojawił się postulat właśnie, by politycy takich fundacji nie mogli zakładać, żeby tu nie było możliwości pośredniego, a więc nielegalnego finansowania działalności politycznej, partyjnej. Według ciebie tak powinno się stać?
Powiem tak.
Zastanawiasz się.
Wiadomo, że nie zastanawiam się, tylko zastanawiam się, jak to dobrze powiedzieć. Ja przyglądałam się, jak taki system działa w Stanach Zjednoczonych przy wyborach prezydenckich. I naprawdę tam jest jawny rejestr płat, tak? Czy na republikanów, czy na demokratów. Każdy może sobie sprawdzić, ile wpłacił Musk, ile wpłacił Zuckerberg, ile wpłaciły na przykład firmy zbrojeniowe, które wpłacają bardzo dużo. Okazuje się, że wpłacają i na demokratów, i na republikanów. My teoretycznie mamy jakby partie są zobowiązane do publikowania od niedawna, tam chyba od 3 lat, listy tych wpłat, tak? Tylko nie mamy takich jasnych przepisów. Nie zawsze to jest dostępne online, nie wiadomo, kiedy ma być uzupełniane, nie wiadomo, kiedy ma być, czy ma być publikowane w takiej wersji, która nam ułatwia przeszukiwanie, czy tylko na przykład w formie PDF-a i partie robią to różnie. I teraz kolejna rzecz. Uważam, że właśnie jakby to było wszystko jawne i transparentne, czyli my wiemy, kto wpłaca, tak? Czyli jeżeli fundację prowadzi osoba publiczna, polityk, może prowadzić, uważam, że nie powinno to być zabronione, to jednak byśmy mieli jasną jakby transparentność tego, skąd pochodzą pieniądze, żeby każdy mógł wejść i sprawdzić. Niby są sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności, Ale to tak naprawdę nie działa. Sprawozdania są składane pół roku później.
Tak, bardzo.
Nie wszyscy składają. I
bardzo
są po prostu
post factum, można powiedzieć. A to krótkie pytanie, czy według ciebie też powinny być wprowadzone wtedy limity wysokości takich wpłat, tak jak jest przy chociażby prowadzeniu kampanii?
Być może w Polsce tak, ale dla mnie ważniejsze jest, bo przy fundacjach to może być jakby utrudnione, tak, no bo fundacje bardzo często, no jakby fundator daje pierwszy wkład i fundacje funkcjonują z tego, to dostaną z jakichś grantów, ale właśnie też z wpłat osób prywatnych.
Czyli tu sprawa jest trochę bardziej skomplikowana.
No tak, bo będziemy musieli...
Powoli kończymy.
Bo mamy jakby jedne przepisy o fundacjach. Nie mamy tak, że wyróżnimy, że fundacją jest osoba publiczna. Ale uwaga, mamy przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. I tam jest wyraźnie wskazane, że jeżeli jest osoba publiczna, to banki, bo to głównie dotyczą banków, muszą w szczególności potraktować taką osobę. Czyli możemy te przepisy dotyczące osób publicznych, polityków, posłów, ale też ministrów,
wykorzystać
senatorów
w tej sytuacji.
Tak, albo je doprecyzować. Mm-hmm. O to chodzi, żeby było to życie było bardziej transparentne i jawne i żeby nie było tak, że my, nawet jako my dziennikarze, sam tego doświadczasz, musimy się prosić o różne informacje w trybie dostępu do informacji
albo
publicznej.
Albo wychodzą takie informacje właśnie przy okazji kolejnych afer, a nie jest to po prostu wiedza już powszechnie znana. Tej transparentności Dokładnie. Sobie życzmy, tym miłym akcentem zakończmy naszą rozmowę. Dziękuję ci za nią, Jolanta Ojczyk, Business Insider. A program Wywiad Polityczny wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj. Za chwilę znowu w studiu TOK FM będzie Wojciech Muzal, a więc kolejna odsłona programu TOK 360. Maciej Kluczka, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
Reklama.